Wracamy do naszej rozmowy. Dziś temat naszego spotkania. Członek rodziny z niepełnosprawnością. Ograniczenie, wyzwanie, czy może jednak nowe możliwości. Małgorzata Bajkiewicz-Dziewońska, mama Antka z autyzmem, mechani z ADHD. Jest z nami także Agnieszka Staszków-Bulasz, Agnieszka z niskorosłością i Wojtek Bulasz, mąż, i Ewa Bielecka, mama między innymi Tobiasza z trisomią 21. Dzisiaj na Tobiaszu się skupiamy, bo to jest to słońce takie znane, myślę, wielu tym, którzy nie znają go osobiście, także z profilu Boski Tobiasz na Facebooku. Mówiliśmy o różne sytuacje, różne schorzenia, różne też doświadczenia, prawda? Tutaj Agnieszka mówi, że ogromną ręką przeszła przez to dzieciństwo, ale to jest też ogromne wsparcie, jakby takie uformowanie. To ja sobie pozwolę przytoczyć to, co mówiłaś. Jesteś inna, ale nie jesteś gorsza, i myślę, że jak dziecko idzie tak wyposażone w świat, no to rzeczywiście jest tak jak mówisz, tak? W zasadzie ograniczenia, jeśli coś było ograniczeniem, to wystarczyło się rozejrzeć i szukać sytuacji, która może, no może być jakąś możliwością. Czy wy, dziewczyny, tutaj też miałyście takie poczucie, że od was też dużo zależy, od tego, w jaki sposób wy postrzegacie swoje dzieci i w jaki sposób je wyposażycie? W co? W jakie myślenie o sobie?
No tak, myślę, że zaczęło się od tego momentu, kiedy już nosiłam Tobiasza pod sercem, że właściwie gdy Tobiasz się urodził, to mieliśmy przygotowany plan, gdzie rehabilitacja, gdzie neurologopeda, gdzie różni specjaliści, i żeby właśnie go jak najbardziej z tym dążeniem do samodzielności od samego początku mu to dać. No a potem przychodzi taki moment, że właśnie może jednak zamiast tych rehabilitacji, tych wszystkich zajęć i tak dalej, to dajmy mu przez chwilę być szczęśliwym dzieckiem, aby mógł się pobawić, być właśnie tym dzieckiem, które no, jest szczęśliwe, że i się ubrudzi, i doświadczy różnych rzeczy.
Będzie zwyczajnie niegrzeczny.
Proszę?
I będzie zwyczajnie niegrzeczny.
Właśnie, dokładnie.
Tak, żeby też panie w przedszkolu mogły ponarzekać na niego, dlaczego nie?
Tak, zgadza się. No i, ale gdzieś ciągle ta opieka w koło, no myślę, że nie tylko nas, mniej męża, ale starszego rodzeństwa jest. I ta empatia, która, no właśnie, wychodzi z domu, to nie jest tak, że my się uczymy empatii. To jest tak, że po prostu w domu, kiedy jest ta niepełnosprawność, ale też myślę, że takie patrzenie na potrzeby drugiego człowieka i wtedy podążanie i pomaganie mu w tym, aby był szczęśliwy. To jest ważne.
Małgosiu, wy dzisiaj prowadzicie schronisko, chatkę studencką.
Chatkę studencką.
Czyli taką, która wam pomogła przełamać ten stereotyp i po prostu pokazała wam, że można też będzie żyć inaczej. Dała jakąś nadzieję.
Tak, tylko w troszkę innym miejscu, natomiast dokładnie w tym samym stylu. Przez te 10 lat, które minęły od pierwszego trafienia w góry z Antkiem do dziś, przeszliśmy w zasadzie chyba wszystkie Beskidy. Zwiedziliśmy mnóstwo chatek. Nigdy nic złego nie zdarzyło się Antkowi. On z każdą wizytą się otwierał, uczył, zdobywał nowe kompetencje.
Czyli to
była nasza ścieżka. To była po prostu nasza ścieżka. I proszę sobie wyobrazić, że to nie mówiące do piątego roku życia dziecko z tysiącem sensoryzmów, ograniczeń, barier, problemów dzisiaj jest wesołym, radosnym dwunastolatkiem, który, uwaga, pełni rolę gospodarza, czyli parzy herbatę, oprowadza turystów, tłumaczy im, którędy na szlak, tłumaczy zasady funkcjonowania chatki w Zendranowej. I w zasadzie on się tam czuje u siebie, ale jest grzeczny, miły, kulturalny, opiekuńczy i empatyczny w stosunku do turystów. Jak trzeba opatrzyć plasterkiem zniszczone przez buty górskie nogi, to robi. Jak trzeba zrobić herbatę, to jak komuś zabraknie jedzenia, to przynosi puszkę z konserwą. To dziecko, które usłyszałam, jak miało 11 miesięcy, on nigdy nie będzie umiał kochać. No jak nie będzie umiał? Jak nie będzie, jak on kocha cały świat? Tylko, no właśnie, to się bierze z domu. Był taki czas, kiedy musieliśmy się skupić na potrzebach Antka, oczywiście, bo wymagał tego. I wtedy na przykład cała nasza rodzina migała, bo Antek był osobą niemówiącą, łącznie z 5-letnią siostrą, która migała pełnymi zdaniami. Ale jak już Antek nabył kompetencji komunikacyjnych, to był traktowany na miarę jego możliwości zupełnie równo w domu. I to nie jest tak, że on był hołubiony cały czas, bo ty jesteś taki biedniutki, nic nie możesz. Nie, on miał stawiane wyzwania dokładnie tak samo, bo pozostałe dzieciaki również potrzebowały poczucia, że są ważne w domu, a nie, że Antek ma status świętej krowy. W związku z tym wzajemnie uczyliśmy się takiego dbania o własne potrzeby. I dzisiaj jest tak, że no jak to rodzeństwo, tak? Starsza siostra mówi, nie znoszę cię, nie trawię, ale tylko ja mogę na ciebie krzyczeć, nikomu innemu nie pozwolę.
Tamtego rodzeństwa.
Czyli to jest, tak się zastanawiam, taki, bo czy to była kwestia, nie tylko kwestia szczęścia, tak? Tego, że jednak zdecydowaliście się wtedy trafić do tej chatki, żeby ten pierwszy raz zaskoczyć, że to jest coś, co może wam dać nadzieję, no ale też jakiejś odwagi, determinacji i pracy, tak? Jakiegoś też wysiłku, zaangażowania, żeby coś zrobić, wyjść i być może też na przekór tym stereotypom zacząć działać. Tutaj, kiedy patrzę na Agnieszkę, śledząc czasami, prawda? Jesteś też bardzo mocno zaangażowana i społecznie. No jesteś po prostu, podejrzewam, nie wiem, czy się wiele zmieniła od tego momentu, kiedy zobaczyłeś ją tam na tej uczelni. Czy coś się wyciszyła, jesteś cichsza, czy
coraz,
dalej taka sama torpeda?
Coraz więcej, że tak powiem, rzeczy bierze na siebie. Pewnych odpowiedzialności, pewnych zadań. Po prostu Agnieszka jest osobą, która się bardzo szybko nudzi. I jeżeli się nudzi, to próbuje robić coś albo właśnie działać dla zwierząt, albo działać w takich komisjach adwokackich, które się zajmują wykluczeniami. Po prostu jest to dla niej pewne wyzwanie. A przy okazji też takie poczucie, że robi coś dobrego i ja też jakby w tego typu zadaniach próbuję na swój skromny sposób ją wspierać.
A powiedz mi, Agnieszko, czy ta twoja, to jest kwestia twojego charakteru, czy czasami zastanawiałaś się na tym, czy to jest też jakaś być może rekompensata z niepełnosprawności, czy ty taka po prostu jesteś i czy byś miała 1,90 m czy 1,20 m, to i tak byś to robiła?
Kiedyś się zastanawiałam, czy gdybym była wysoka, czy właśnie robiłabym to,
co robię. Czy byłabym taka, jaka jestem?
I właśnie stwierdziłam, że nie, bo gdybym była wysoka, to pewnie teraz byłabym tym lekarzem i pracowałabym w swoim jakimś gabinecie czy jakiejś przychodni i robiłabym tylko tam taki jeden wycinek. Natomiast w sytuacji, kiedy poszłam w zupełnie inną drogę i jestem osobą niepełnosprawną, więc też bardzo wiele rzeczy robię, interesuję się tymi właśnie sytuacjami, co się zmienia właśnie w świecie dla osób niepełnosprawnych. Tak jak Wojtek wspomniał, jestem w takich różnych podejmuję różne społeczne działania dotyczące właśnie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, właśnie z zakresu prawa, czyli ja łączę tą swoją pracę zawodową z czymś, co mogę tym osobom gdzieś pomóc. Czy na przykład różnego rodzaju wykluczeniami osób, nie tylko z niepełnosprawnością, ale wykluczonych właśnie poprzez też na przykład dla osób LGBT, czy osób wykluczonych także cyfrowo, bo tych wykluczeń jednak mamy bardzo wiele. I to są takie wyzwania. Coś nowego się pojawia, ktoś gdzieś na przykład poprosi, pani mecenas, a czy mogłaby pani nam poprowadzić takie szkolenie, bo tutaj mamy wiele rodzin, które nie wiedzą, jak sobie poradzić, a mają dzieci niepełnosprawne, czy jakieś zasiłki, czy jakieś różnego rodzaju fundacje, czy tego typu rzeczy. Dobrze, mam czas. Kiedy? No dobrze, no dam radę, nie ma problemu, kalendarz jest wpisany. I czy to możemy robić online? To bardzo nam wiele rzeczy ułatwia, tak? Bo czy na przykład gdzieś nam pojechać, czy coś zrobić? Bardzo często, jeżeli gdzieś mam jechać dalej, no to ja prowadzę, ale jednak dalsze odległości to jest dla mnie problem, więc jadę z Wojtkiem, więc to też gdzieś ten kalendarz musimy sobie zgrać, żeby on mógł mnie nie zawieść. Więc to po prostu mówię, łączę przyjemne z pożytecznym.
Zastanawiam się, czy jeszcze spotykacie się po tylu latach, być może tutaj w tym środowisku nie, ale kiedy podróżujecie z takimi różnymi zdziwieniami ze strony ludzi, pytaniami?
Znaczy, ja jestem do tego przyzwyczajona. Ja wiem, że ktoś jak gdzieś zobaczy mnie pierwszy raz, no to może tak widać, że to jest takie zainteresowanie. Większość osób tak zastanawia, tak oczywiście próbuje dyskretnie. Dzieci są bardziej otwarte, że na przykład, o, jakaś mała pani, o coś tam. I na początku Wojtek, jak ze mną zaczął jakby przebywać więcej, jego to tak troszeczkę pyszyło. Nie wiedział właściwie, jak zareagować. Wydawało mu się, że to mi robi się jakaś przykrość, że ktoś tam skomentuje mój wygląd i tak dalej. Natomiast teraz jesteśmy do tej uwagi przyzwyczajeni. Mi nie przeszkadza, że jestem w centrum uwagi. Wojtek się już do tego przyzwyczaił, więc...
Znaczy jest w cieniu trochę.
Tak. Troszkę dziwnie, że tak 1,20 m i 1,80 m i mówić o cieniu, ale gdzieś to tak można powiedzieć, że...
Dziękuję, że dodałaś mi 10 centymetrów.
Dziewczyny, czy wy czasami macie takie myślenie, że gdyby nie ta choroba waszych dzieci i nie te wyzwania, z którymi musicie się mierzyć, to nie byłybyście takie, jakie jesteście? Czy w tym punkcie nie byłoby tej chatki, nie byłoby tego takiej determinacji, żeby rodzinnie gdzieś spędzać czas razem, chodzić po górach, żeby przeżyć takie przygody?
Ale ja za to zupełnie niedawno podziękowałam mojemu synowi. Naprawdę. Bo kiedy diagnozowaliśmy Antka, to ja kończyłam studia doktoranckie i wydawało mi się, że będę klasyczną panią doktor na obcaskach z aktóweczką i będę nauczać. I w zasadzie to był mój świat. Ja nawet nie wiedziałam, że cokolwiek innego poza nim istnieje. Natomiast jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, tego jak ja mam ciekawe, fajne życie, aktywne życie, ja bym się tam zanudziła na śmierć. Syn mnie przed tym uratował. Naprawdę. I ja mu za to dziękuję, bo on mi pokazał świat. Zresztą ja w ogóle wszystko, co wiem o życiu, takiego prawdziwego i mądrego, to wiem dzięki moim dzieciom. To one mnie kierunkują w górę, stawiają mi wyzwania. Nie potrafię sobie nawet dzisiaj wyobrazić, że mogłabym tak marnować swój czas, jak wtedy pracowałam i byłam z siebie szalenie dumna. Do dzisiaj nie wiem po co i czemu.
Jak Ewa, u ciebie, jakie jest twoje myślenie na ten temat, wasze?
No tak, gdyby Tobie się nie urodził, gdyby nie wywrócił naszego świata tak do góry nogami, bo tak było, to myślę, że byśmy się nie zatrzymali, że byśmy nie zwolnili, nie zaczęli dostrzegać tego wszystkiego, co mamy naokoło. Kiedy naprawdę wydawałoby się, że jest ciężko, trudno i w ogóle, ale przychodzi Tobiasz, właśnie ten słodziak z tym uśmiechem i znowu masz siłę, masz powera i wiesz, po co musisz rano wstać i iść do przodu.
Jest jeszcze jedna rzecz. Ja się przestałam w życiu bać. I to dzięki moim dzieciom. Jak przychodzi jakiś problem, który 15-20 lat temu wydawałby się skrajną tragedią, to ja dzisiaj mówię, że to nie jest problem, to jest wyzwanie. Ogarniemy to jakoś. Dlatego, że moje dzieci zaopatrzyły mnie w tyle sytuacji, w których ja już dałam radę, że dlaczego ja mam się dzisiaj bać?
To nie jest problem, to jest wyzwanie. To jest chyba ta zasadnicza zmiana w myśleniu. Nie wiem, czy zmiana, bo być może czasami już tak jesteśmy wychowywani, że mamy to po prostu we krwi, a czasami trzeba się tego po prostu nauczyć. Ja też zwykle w takich sytuacjach chętnie wracam. Jest taki wiersz Norwida Fatum. Najkrócej mówiąc jest on o tym, że przychodzi nieszczęście na człowieka i patrzy, czy on się podda, czy ugnie, prawda, pod tym jego spojrzeniem. Natomiast człowiek obraca sytuację i korzysta jakby na swoim nieprzyjacielu, czy właśnie to jest to, czy czasami tak myślicie o tym właśnie w ten sposób, że są jednak jakieś korzyści tej walki, podejmowania tych wyzwań i przekraczania tych ograniczeń, tego mierzenia się ze stereotypami.
Pomyślałam, Ewa, jak tobie się urodził, że właśnie muszę uświadomić innym, oswoić ich z tą trisomią 21, że to nie jest tak strasznie, że można mieć dziecko z trisomią i iść dalej do przodu i właśnie takie hasło u mnie temu blogowi towarzyszyło, że kto się oswoi, ten się nie boi i żeby pokazać, że dzieci z trisomią naprawdę mogą się rozwijać, mają swoje potrzeby, a przede wszystkim właśnie mogą mieć też pasję, z którą możemy iść i robić wiele, wiele, wiele rzeczy.
Bo wszyscy walczycie, tak? Wszyscy walczycie o to, żeby pokazać, że owszem, to są ograniczenia, to są diagnozy, to są trudne chwile, to są przygotowania wypraw, natomiast to wszystko jest warto robić i warto żyć. I tutaj też myślę sobie to, o czym to Agnieszka mówiłaś, prawda? To mocne zaangażowanie społeczne i taka pomoc prawna i ta twoja energia i tutaj to, co dziewczyny robią, ale także myślę sobie, Wojtek, twoja rola też, prawda, w takim przełamywaniu stereotypów, stereotypów, że można mieć fantastyczne życie z dziewczyną, która ma 1,20 m i to nie musi być żadne ograniczenie.
To prawda, bo zanim się poznaliśmy, ja byłem osobą taką bardzo niezorganizowaną i chaotyczną i aż też parę osób w ogóle zadawało sobie pytanie, jakim cudem ja egzystuję na tym świecie. No właśnie związek nauczył mnie takich rzeczy typu odpowiedzialność, typu punktualność, typu...
Ja wiesz, z prawniczką się związałaś, wiesz, to co ci powiem, to nie jest kwestia wzrostu, tylko charakteru.
Tak, typu uwaga na pewne detale, na które dotychczas nie zwracałem uwagi. A jeśli chodzi o jakby takie to przesłanie, to moja żona, ja w sumie ja też wyznajemy taką etykę trochę epikurejską, czyli jeżeli nie mów, że jest źle, bo zawsze może być gorzej.
U nas jest to, co Wojtek powiedział, tej obowiązkowości, czy takiej też bycie on takim zorganizowanym, to o to chodzi, że na przykład ja mam problem z dostaniem do niektórych rzeczy, więc mamy inaczej zorganizowaną kuchnię. Mamy generalnie większość osób ma naczynia, szklanki, talerzyki gdzieś wyżej. U nas musi być to nisko z uwagi na to, że ja tam sobie nie dostanę, więc wszystkie rzeczy, które są rzadziej używane, są do góry. Więc jeżeli Wojtek na przykład na początku nie pamiętał, gdzie to trzeba, po prostu odkładał, gdzie był wolny miejsce i nagle był problem, bo ja mój kubeczek stoi na
poza
takiej wysokości, poza moim zasięgiem. No i
co
była...
robiłaś? Czy było tak, Wojtku, przyjedź i teraz, tak, skoro zapomniałeś, to
dokładnie
daj,
tak. I to się zaczęło. I więc ta jego też, to zorganizowanie nagle okazało się, że w pewnym momencie jest to potrzebne. Czy na przykład, tak jak Wojtek mówi, punktualność, bo obiecał, że jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy, że gdzieś tam mnie zawiezie, bo muszę gdzieś tam być. I na przykład on wiedział, że też musi tak sobie poukładać wszystkie rzeczy, swoje zajęcia, żeby tam być. Bo wcześniej to było, no dobrze, no spóźnię się, to świat się nie zawali. No właśnie w tym momencie by się zawalił, tak? Więc to też od niego wymagało pewnej takiej właśnie zorganizowania, to by też się nauczył, gdzieś to funkcjonuje.
A wygląda niezadowolonego dzisiaj z tych umiejętności. Przydają się w życiu.
Zdecydowanie tak. Tutaj mogę to w CV wpisać.
Dziewczyny, to wyzwanie, przekucie potencjalnego nieszczęścia na coś, co służy nam, co służy naszym rodzinom, ale tak jak mówię, tutaj jeszcze wracam do tego też pokazania światu, że to nie musi być koniec świata, że to może być początek, być może innego przeżywania, ale nie gorszego.
Ja bym nie powiedziała, że to jest jakaś walka. Ja przynajmniej nie mam w sobie takiej natury wojowniczki. Ja po prostu robię swoje i się tym cieszę. A przy okazji staram się pokazać innym, i to już naprawdę od najwcześniejszych lat Antka, że życie z autyzmem jest fajne i może być fajne, i mało tego, ten autyzm daje pewne profity życiowe, tylko trzeba patrzeć optymistycznie na świat, on nie tylko zabiera. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie poruszyliśmy. Tak, na co dzień, przynajmniej na tym wczesnym etapie, jest ciężej niż w zwykłym rodzicielstwie, to prawda, ale jak jest sukces, jak dziecko przeskoczy swoją barierę, swój problem jakiś, jak nabędzie nowe kompetencje, to ja, mając już dzieci, że tak powiem, o zróżnicowanym poziomie rozwoju, mogę porównywać, tak? Mam zdrowe, mam średnio zaburzone i miałam bardzo zaburzone, to powiem wam, że nic nie smakuje tak, jak mama po 5 latach. Nic. I to daje takiego powera w życiu, że można góry przenosić. Więc to też jest taki zaszczyk energii w tym codziennym rozgadiaszu.
Dajmy głos Tobiaszowi. Marzenia się spełniają. Popatrzcie sami, dodatkowy chromosom nie jest przeszkodą, zwłaszcza gdy ma się wokoło ludzi dobrego serca. Ja ich mam, obdarzam każdego dnia uśmiechem i całusami z własnej inicjatywy, bo wiem, że taki gest wiele znaczy, rozwesela najsmutniejsze twarze. Tak czytamy na profilu boskiego Tobiasza. Domyślam się, że jeszcze nie on to napisał, ale, tak, ale żyjesz nadzieją, że się podpisze, tak? I powie...
Myślę, że tak. A to, co Małgosia powiedziała, że górę można przenosić właśnie, gdy się ma wsparcie naokoło, przyjaciół, rodziny, no bo to właśnie jest najważniejsze. Rodzinie siła.
Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za wasze opowiedzenie i myślę, taki przekaz, który trafił do wielu osób i tam po prostu zacznie działać i nie da spokoju, i o to myślę chodzi. Dziś gośćmi studia Radia Doxa byli państwo Agnieszka Staszków-Bularz i Wojtek Bularz. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Małgorzata Bajkiewicz-Dziewońska i Ewa Bielecka. Dziękuję państwu za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia.